Teraźniejsza prawda numer 18, wrzesień, październik 1925 roku. Interesujące pytania. Pytanie, czy modlitwy młodocianych świętych muszą być sprawowane do Boga przez Jezusa, lub czy mają oni to samo pokrewieństwo w społeczności z Bogiem, co mieli starożytni święci? Odpowiedź. W duchu obie klasy modliły się na równo, co się tyczy Jezusa, z następującą różnicą. Starożytni święci modlili się do Boga w oczekiwaniu mesjaszowego wstawienia się za nich. Wierzyli, że Bóg wysłuchiwał ich z punktu zapatrywania na Jego obietnice mające łączność z nasieniem, i ta wiara wyobrażała, że patrzyli na siebie, jakoby byli przyjęci przez dzieło, które Mesjasz miał dokonać, choć nie rozumieli szczegóły i filozofię tego dzieła tak, jak my teraz rozumiemy. Innymi słowy, przybliżali się do Boga przez wiarę w Mesjasza, który miał przyjść jako Zbawiciel, i przez taką wiarę mieli społeczność z Bogiem. Młodociani święci przybliżają się do Boga w ten sam sposób, o ile różnice czasów dozwolą. Różnica czasu jednakowoż pokazuje, że Jezus już jest obecnym, i z tej przyczyny ich wiara w obietnicę, przez dodatnią wiedzę, której starożytni święci nie mieli, znaczy, że wierzą, że Bóg przyjmuje ich z powodu śmierci Mesjasza, który już przyszedł jako ich Zbawiciel. Tak więc w zasadzie ich stanowisko przed Panem jest tym samym co starożytnych świętych, choć z powodu różnicy w czasie, pokrewieństwo tych dwóch klas do Chrystusowej ofiary było, że wiara jednej klasy patrzyła naprzód, a drugiej klasy wstecz do Chrystusa jako Zbawiciela. Z tej przyczyny dodatnia wiedza, którą młodociani święci posiadają, niesie ich modlitwy do Boga, aby odpuścił ich grzechy dla zasługi Jezusa, i aby dał im inne potrzebne błogosławieństwa przez Jego zasługę. Gdy zaś starożytni święci nie mogli ich próśb z taką wyraźnością posyłać, ponieważ, jak żeśmy przedtem mówili, nie posiadali oni tej potrzebnej do tego wiedzy. Duch ich próśb jest jednak ten sam. Jak starożytni święci przychodzili do Boga jako do ich Boga przymierza, tak samo czynią młodociani święci. Starożytni święci nie przystępowali do Boga jako do ich Ojca, tak samo nie przystępują młodociani święci. Starożytnych świętych usprawiedliwienie nie było ożywionym, i tak też nie jest młodocianych świętych. Starożytni święci byli przyjaciółmi Boga, takimi są też młodociani święci. Starożytni święci byli ofiarowani na śmierć, tak samo młodociani święci. Starożytni święci musieli dostania się książętami, być wiernymi aż do śmierci. Tak samo wiernymi muszą być młodociani święci, aby stali się książętami całej ziemi. Obie klasy podobają się Bogu przez wiarę w obietnicę z Jezusem, Zbawicielem. Korzyści, jakich młodociani święci mają nad starożytnych świętych, to powiększona wiedza i powiększone przywileje do służby. Dlatego też ich wiara nie bywa tak strogo próbowaną, jak starożytnych świętych, i to jest prawdopodobnie przyczyna, dlaczego starożytni święci będą posiadali wyższe stanowisko w królestwie, aniżeli młodociani święci. Te prawie jednakowe pokrewieństwa do Pana przyczyniają się do posyłania próśb tych obu klas w ten sam sposób, przez zasługę Zbawiciela, która jasno jest widziana przez młodocianych świętych, a mglisto przez starożytnych świętych. Pytanie, ponieważ Jezus, nasz najwyższy kapłan, ofiaruje pozaobrazowego kozła pańskiego, czy nie możemy wnioskować, że on prowadzi pozaobrazowego kozła Azazela od drzwi przybytku do bramy dziedzińca, bez współdziałania pozaobrazowych współkapłanów? Odpowiedź. To pytanie na pozór wygląda, że Jezus, nasz najwyższy kapłan, ofiaruje pozaobrazowego kozła pańskiego bez współdziałania podkapłanów. Wytłumaczenie, co mamy rozumieć przez naszego najwyższego kapłana ofiarującego pozaobrazowego kozła pańskiego i nasz współudział z nim, wyjaśni nam sytuację. Było to przez usługę Jezusa, że poświęciliśmy się, 1 Koryntów rozdział 1 werset 30, 2 Koryntów rozdział 3 werset 5, to jest, że On przez słowo i opatrzność wzbudził poświęcającą wiarę i miłość w serca nasze, abyśmy mogli być zdolni się poświęcić, lecz poświęcenie musiało być uczynione z naszej strony. Rzymian rozdział 12 werset 1. Tak więc stawiliśmy się ofiarą Bogu, lecz nasze ofiary, będąc niedoskonałymi, Bóg nie mógł je przyjąć. Jezus tedy, jako nasz najwyższy kapłan, przez przypisanie Jego zasługi, uczynił nasze ofiary przypisalnie doskonałe i potem On sam bez naszego współdziałania ofiarował nas z Bogu. Żydów rozdział 5 werset 1. Ponieważ do tego czasu nie byliśmy jeszcze nowymi stworzeniami, dlatego nie byliśmy częściami Jego ciała i dlatego jako części kozła pańskiego, nie mogliśmy się z naszej strony ofiarować Bogu, choć jako jednostki przedstawiliśmy się ofiarą Bogu. To dzieło ofiarowania naszego człowieczeństwa, jako przyjemne, do przyjęcia, ofiary Bogu jest jedynie dziełem naszego samego najwyższego kapłana. Ponieważ to było uczynione przez naszego najwyższego kapłana, Bóg przyjął ofiary przez spłodzenie nas z Ducha Świętego, a to przyjęcie tych darów, ofiar, uczyniło nas częściami drugiej części wielkiej ofiary za grzech, to jest pozaobrazowego kozła pańskiego, Żydów rozdział 13 werset 13, i od tego czasu jesteśmy przedstawieni, jako nowe stworzenia w ciele najwyższego kapłana i w nim i pod nim współdziałamy z nim w ofiarniczych czynach, przez które nasze człowieczeństwo umiera. Żydów rozdział 13 wersety 13, 15 i 16, 1 Piotra rozdział 2 werset 5, 2 Koryntów rozdział 2 wersety od 14 do 17, Filipensów rozdział 4 werset 18, Rzymian rozdział 8 werset 13, 1 Koryntów rozdział 9 werset 1. Tak więc, gdy nasz najwyższy kapłan sam nas ofiaruje Bogu, to gdy jesteśmy ofiarowani Bogu, w Chrystusie i pod Jego kierownictwem, współdziałania z Nim w ofiarniczych dalszych czynach, przez co nasze człowieczeństwo jest po trochu coraz więcej i więcej używane na śmierć. Nie tylko powyższe pisma, ale i nasze własne doświadczenia tego dowodzą. Gdy nasze człowieczeństwo jest nieczynne w rękach naszego najwyższego kapłana, to na pewno nasze nowe stworzenia są czynne w ofiarniczej służbie i także bardzo czynne pod naszego najwyższego kapłana kierownictwem i mocą, aby dać energię ciałom naszym w pańskiej służbie. Rzymian rozdział 8 wersety 10 i 11, ponieważ jesteśmy sługami nowego przymierza, testamentu. 2 Koryntów rozdział 3 werset 6 i współpracownikami z Chrystusem. 2 Koryntów rozdział 6 werset 1. Ten, co dał to pytanie, myśli, że my, jako nowe stworzenia, nie współdziałamy z naszym Panem w ofiarniczych czynach i używa jego błędnej myśli za podstawę wniosku, że my dlatego nie współdziałamy z naszym najwyższym kapłanem w prowadzeniu kozła Azazela od drzwi przybytku do bramy dziedzińca. Jak podstawa jego myśli jest przeciwna faktom i Pismu Świętemu, tak samo też jego wniosek, ponieważ Aaron, gdy zabił kozła pańskiego, wyobraża najwyższego kapłana świata, głowę i ciało, a nie tylko głowę. Żydów, rozdział 7, werset 27. Choć nie było klasy wielkiego grona za dni apostołów, to jednak były jednostki, które utraciwszy swe korony, otrzymali doświadczenia podobne do prowadzenia klasy kozła Azazela od drzwi przybytku do bramy dziedzińca i do wyprowadzenia jej przeznaczonemu człowiekowi, a w tych czynach niektórzy spod kapłanów współdziałali. 1 Koryntów rozdział 5, wersety 4 i 5, 1 Tymoteusza rozdział 1, werset 20. Ten, co dał pytanie, zapomniał, co nasz drogi brat Russell powiedział względem naszego najwyższego kapłana ofiarującego samego nas Bogu i oddzielnego dzieła, przez co ofiarowana rzecz jest ofiarniczo zużyta w służbie pańskiej. Pierwszy czyn jest samego Jezusa, drugi czyn Jego i nasze współdziałanie, jako nowe stworzenia z Nim. Takim samym jest dzieło prowadzenia kozła Azazela od drzwi przybytku do bramy dziedzińca. Jest to z początku dziełem Jezusa, naszej głowy, któremu podoba się w harmonii z planem Ojca używać podkapłaństwo w ciele pod Jego kierownictwem i przez Jego moc, jako Jego współpracowników w Jego dziele. Bądźmy więc wierni w takim współdziałaniu. To jest naszą specjalną pracą w Epifanii. Pytanie, proszę zharmonizować podania, że lewici wyobrażają, po pierwsze, usprawiedliwionych z wiary, po drugie, wielkie grono, i, po trzecie, starożytnych świętych, wielkie grono i młodocianych świętych. Odpowiedź, badacze Pisma Świętego wiedzą, że w cieniach przybytku jest podane, że lewici wyobrażają usprawiedliwionych z wiary, w 6 tomie wykładów Pisma Świętego wyobrażają starożytnych świętych, wielkie grono, i tak dalej, a w strażnicach po roku 1907 wyobrażają wielkie grono. Te różne obrazy sprawiają niektórym trudność, bo wygląda, jakby nie były w harmonii jedne z drugimi. Harmonię w tych różnych podaniach można zauważyć, jeżeli dobrze rozbierzemy słowo prawdy, tak jak nasz brat Russell, z punktu zapatrywania na wiek Ewangelii, wiek tysiąclecia i okres między tymi wiekami. Rozumiemy więc, że te trzy myśli, które brat Russell podał, są właściwe. Wiek Ewangelii ma pozaobrazowych lewitów, usprawiedliwionych z wiary, wiek tysiąclecia, a mianowicie jego koniec ma swoich lewitów, to jest starożytnych świętych, wielkie grono i młodocianych świętych, a okres między tymi wiekami, to jest żniwo, a mianowicie okres Epifanii, ma również swoich lewitów, to jest wielkie grono. Dlatego też rozumiemy, że te trzy oddziały lewitów są ze sobą w harmonii. Nie musimy tych oddziałów mieszać, lecz zastosować, każdy do swego okresu czasu, w ten czas będą wszystkie myśli w harmonii. Fakt, że obrazowi lewici wyobrażają trzy różne oddziały na poza figurę, nie ma być brany wyjątkowo. Takie rzeczy często podaje Biblia, jak na przykład Samson, Jozue, Dawid, i tak dalej są typami na różne rzeczy w poza figurze. Przez takie używanie jednego typu do wyobrażenia różnych poza obrazów, Bóg pokazuje przez to swoją wielką mądrość. Mówiąc o pozaobrazowych lewitach, możemy sobie zapamiętać, że ci lewici, którzy w czasie Epifanii przychodzą do specjalnej uwagi Kościoła, 4 Mojżeszowa rozdział 8 werset 9, jak wielkie grono, mogą być nazwani lewitami międzywiekowymi. W procesie przesiewania, przez który przechodzą, wykazuje się, że będą podzieleni na 8 klas. 4 z nich będą równać się 4 rodzinom Kehatytów, to jest Amramitów, pokolenie Amrama przez Mojżesza, lecz nie przez Aarona, którego rodzina stanowiła kapłanów, Pierwsza Kronik, rozdział 23, wersety od 12 do 17. Izaarytów, Hebronitów i Husyjelitów. Dwie z nich stosują się do dwóch rodzin Merarego, to jest Machelitów i Musytów, a pozostałe dwie stosują się do dwóch rodzin Gersona, to jest do Lobnitów i Semeitów. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 3, wersety od 17 do 21. Według czwartej Mojżeszowej, rozdziału 7, wersetu 9. Poza obrazowi Kaatyci nie będą mieli symbolicznych wozów, organizacji, do wykonania ich służby, gdy zaś ci inni poza obrazowi Lewici w tym przełomowym okresie będą mieli takie organizacje jako ich wozy dla ich służb. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 7, wersety od 3 do 8. Oprócz ośmiu podziałów, w które wielkie grono w tym czasie się dostanie, będą znajdować się jeszcze dwa inne podziały między ludem prawdy, to jest maluczkie statko i klasa wtórej śmierci. Dlatego możemy spodziewać się 10 podziałów między ludem prawdy. Pytanie, według Żydów, rozdziału 7, wersetu 7, w przekładzie Diaglotta, mniejszy jest błogosławiony przez większego i według drugiej królewskiej, rozdziału 3, wersetu 11, Elizeusz nalewał wodę na ręce Eliasza, błogosławił, czy dlatego Elizeusz nie wyobraża większej klasy od Eliasza? Jak teraz zharmonizować fakt z nauką, że Elizeusz wyobraża niższą klasę od klasy Eliasza? Odpowiedź. Ten, co dał to pytanie, nie zastosował rzeczy właściwie. Choć jest prawdą, że mniejszy bywa błogosławiony przez większego, to jednak nie jest to prawdą w wyrażeniu, Elizeusz, który nalewał wody na ręce Eliasza, jakoby Elizeusz błogosławił Eliasza w tym samym tego słowa znaczeniu, jak znajduje się w wyrażeniu, Melchizedek błogosławił mu, Abramowi. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 14, wersety 18 i 19. Nie jak czyn Melchizedeka opisany w pierwszej Mojżeszowej, rozdziale 14, wersetach 18 i 19, Elizeusza czyny pokazane przez wyrażenie, nalewał wodę na ręce Eliasza, nie były kapłańskimi, a jeszcze mniej kapłańskim błogosławieństwem, choć niewątpliwie były korzyścią dla Eliasza. Oprócz tego, ponieważ maluczkie statko jest najwyższym z wszystkich klas, Elizeusz nie może reprezentować jeszcze wyższej nad maluczkie statko klasy. Znów wyrażenie, nalewał wodę na ręce Eliasza zamiast dowieść, że Elizeusz był większym, dowodzi, że był niższym od Eliasza, ponieważ to wyrażenie dowodzi, że był sługą Eliasza. Tak jak jeszcze do dzisiejszego dnia jest zwyczaj w orientalnych krajach, że sługa jest zobowiązany nalewać wodę na ręce i nogi swego mistrza, to jest umywać jego ręce i nogi. To może być mocno zauważone z Chrystusowego upokorzenia się do miejsca sługi, że umył nogi swoich uczniów, gdy zauważył, że żaden z nich nie posiadał tej potrzebnej pokory do wykonania pracy służącego. Że Elizeusz był niższym od Eliasza, jest wiadomym nie tylko z faktu, że szedł za Eliaszem jako jego sługa, tak jak Giezy później szedł za Elizeuszem jako jego sługa. Pierwsza Królewska, rozdział 19, werset 21. Druga Królewska, rozdział 4, werset 12, lecz także z mowy synów prorockich mówiących do Elizeusza, wiesz, że, iż dziś Pan weźmie od ciebie pana twego, Eliasza, po żydowsku Adonai, Pan. Druga Królewska, rozdział 2, wersety 3 i 5, i z odpowiedzi Elizeuszowej do nich, wiem ci i z jego mowy do Eliasza, ojcze mój, ojcze mój. Druga Królewska, rozdział 2, werset 12. Te wszystkie zastanowienia obalają niewłaściwy wniosek dającego to pytanie i dowodzą, że są przeciwne jego twierdzeniu, ponieważ dowodzą, że Elizeusz, będąc niższym od Eliasza, bardzo stosownie wyobraża, jak jego prośba w II Królewskiej rozdziale 2 wersecie 9 dowodzi, dwie klasy, niech dwojaki duch będzie we mnie, w hebrajskim oryginale. Wielkie grono i młodocianych świętych, a obie klasy są niższymi od maluczkiego statka. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1925 roku, na stronach od 82 do 84.